rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Ostatnie sprawdzenie faktów, co zdarzyło się wczoraj wieczorem albo dzisiejszej nocy. Nic nadzwyczajnego, tak chyba można powiedzieć. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w net. A pierwszy rozdział napiszemy wspólnie z panem profesorem Adamem Prokopowiczem, który jest w Waszyngtonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dobry, panie redaktorze.
Był pan w tym hotelu, w którym miało dojść do próby zamachu na prezydenta Donalda Trumpa?
To znaczy, doszło do próby zamachu na prezydenta Trumpa. Na szczęście służby zapobiegły jakiemuś efektowi tego zamachu, poza tym, że sytuacja była bardzo niebezpieczna. Mimo wszystko ja jestem dosyć krytyczny, jeśli chodzi o służby w hotelu. W ogóle jestem bardzo krytyczny, jeśli chodzi o robienie tego rodzaju spotkań w hotelach, które są jeszcze na dodatek otwarte. Nie doszły zabójca, przygotowywał ten zamach przez dłuższy okres czasu, zgodnie z obecnymi danymi FBI. Przyjechał pociągiem do Waszyngtonu, dlatego że musiał przewieźć i noże, i strzelby, które miał ze sobą. Zameldował się w tym hotelu, także poznał to wszystko, w jaki sposób są przygotowywane zabezpieczenia do tego spotkania. No ja osobiście, mając zaproszenie na to spotkanie, musiałem dwa razy przejść przez dosyć szczegółową kontrolę i bardzo dziwiłem się, że ten człowiek w zasadzie przeszedł przez to. Ale wydaje mi się, że po prostu zrobił to w momencie, kiedy miał się już zacząć program tego spotkania, czyli służby nie były już tak napięte, były troszeczkę zrelaksowane i po prostu bezczelnie wbiegł z przygotowywaną strzelbą w kierunku, przez korytarz w kierunku sali, w której odbywało się spotkanie, w której był prezydent z małżonką, członkowie rządu, no i oczywiście dziennikarze, korespondenci przy Białym Domu. Został złapany, został natychmiast obezwładniony. On wystrzelił, uderzył tą kulą w pierś jednego z pracowników Secret Service. Sam został natychmiast obezwładniony na podłodze, zatrzymany, a w międzyczasie na sali pojawiło się bardzo dużo i agentów, i różnego rodzaju przedstawicieli sił ochrony. Kazano wszystkim uczestnikom wejść pod stoły i czekać do następnych rozkazów. W międzyczasie wyprowadzono prezydenta, wyprowadzono małżonkę, wyprowadzono członków gabinetu. Po pewnym okresie czasu, no w nerwach nie jestem w stanie powiedzieć, czy to była minuta, czy to było 10 minut, ale pozwolono wszystkim ludziom wyjść spod tych stołów. To było nawet troszeczkę komediowe, ponieważ pod stoły wchodzili dziennikarze, którzy byli ubrani w smokingi, panie, które były ubrane w przepiękne kreacje. No i wtedy już to napięcie zaczęło troszeczkę spadać, ludzie między sobą rozmawiali. No i to w zasadzie wszystko, co można byłoby na ten temat powiedzieć. Natomiast w tej chwili trwają bardzo intensywne wywiady, zeznania, aby odkryć, co naprawdę motywowało tego zamachowcę. Czy działał on sam? Mnie się wydaje, że nie sam, no bo przecież ktoś musiał mu podrobić i przekazać zaproszenie na na tą imprezę, ktoś musiał mu zapewnić tą broń i tak dalej, i tak dalej. Także będziemy wiedzieli więcej na temat tego, tej próby zabójstwa. Jest to trzecia próba takiego, trzecia próba zabójstwa, która miała bezpośrednie efekty na działalność prezydenta Trumpa, ponieważ poza tymi trzema, o których wiemy i o których pisano w gazetach, było jeszcze kilkanaście innych prób zorganizowania zamachu na prezydenta Trumpa, które jednakże zostały wykryte i zamknięte jeszcze przed działalnością, powiedzmy sobie, taką, która mogłaby zagrozić prezydentowi. Zobaczymy, kiedy będziemy mieli informacje na ten temat, bo z drugiej strony dosyć ciężko uzyskuje się informacje na temat innych zabójstw, które miały ostatnio miejsce w Stanach Zjednoczonych i coś za tym musi się kryć. Trudno jeszcze powiedzieć, co się kryje, bo na przykład nie bardzo wiemy, jak kończy się dochodzenie w sprawie próby zabójstwa prezydenta Trumpa w Pensylwanii. Nie bardzo wiemy, jak kończy się dochodzenie, jeśli chodzi o zabójstwo Charlie Kirka. Są to prawdopodobnie bardzo poważne sprawy, które mają również implikacje polityczne i dlatego po prostu musimy poczekać. Prezydentowi bardzo zależało na to, żeby odbyć to spotkanie z dziennikarzami. To spotkanie jest organizowane od wielu lat przez takie stowarzyszenie dziennikarzy, którzy są korespondentami przy Białym Domu. Ono służy zbieraniu pieniędzy na różne zaszczytne cele, również na przekazywanie nagród dla dziennikarzy w różnego rodzaju kategoriach. Prezydent powiedział, że w najbliższym czasie to spotkanie się jednak odbędzie, ale tak na marginesie, mimo to, że jak Państwo wiecie, ja jestem zwolennikiem prezydenta Trumpa, to muszę powiedzieć, że ja czasami się bardzo dziwię, bo ten człowiek ma w wielu wypadkach rację. A więc w odniesieniu do tego, co się stało, czyli tego, że tego rodzaju spotkania odbywają się gdzieś po różnych hotelach w Waszyngtonie, plany prezydenta Trumpa na zbudowanie sali bankietowej w Białym Domu są absolutnie uzasadnione, bo tam powinny odbywać się tego rodzaju imprezy. Tam byłaby zapewniona 100% bezpieczeństwo dla wszystkich, którzy w tych imprezach uczestniczą. I znowuż ten Trump ma rację, że coś takiego chce zrobić. No i to chyba w zasadzie wszystko, co na dzień dzisiejszy na temat tego wydarzenia możemy powiedzieć.
To jedno pytanie, za nie przepraszam, ale czy pan profesor też siedział pod stołem?
Ja byłem w takiej sytuacji, że zostałem wyproszony z sali, ponieważ byłem na samym końcu sali, więc tam z sali były osoby, które w momencie tego zamachu nie siedziały przy stole, ale były w sali, zostały natomiast wyproszone z sali.
I to spotkanie nie było kontynuowane po obezwładnieniu tego zamachowca?
No nie, spotkanie oczywiście nie było kontynuowane. To spotkanie będzie kontynuowane jako odrębne spotkanie. Na marginesie, jest pan dziennikarzem, ale ja mogę sobie zażartować troszeczkę z dziennikarzy amerykańskich, którzy w zasadzie podczas tej całej sytuacji udowodnili, że sytuacja ekonomiczna w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ciężka, ponieważ złapano na gorącym uczynku niektórych dziennikarzy, którzy zbierali ze stołów butelki wina, żeby sobie wziąć je do domu, także prawdopodobnie nie mogli ich kupić w sklepie.
To na pocieszenie i odstresowanie.
Wie pan, nie jestem dziennikarzem, więc trudno mi zrozumieć tego rodzaju zachowanie, ale z przyjemnością, jeśli z którymś się spotkam niedługo, to poproszę o to, aby się podzielił tą butelką.
Ale rozumiem, że po takim zdarzeniu Waszyngton jest rozplotkowany.
No Waszyngton jest zawsze rozplotkowany. Uczciwie powiedziawszy, to bardziej wyglądało jak jakieś takie wydarzenie filmowe, nie z tego świata, niż jakieś bezpośrednie zagrożenie. Był huk, wlecieli agenci, ale tak naprawdę nie było tego efektu zabójstwa, tego efektu takiego, które porusza głęboko człowieka, jak to miało miejsce przy zabójstwie Charlie'ego Kirka, kiedy zobaczyliśmy człowieka, któremu głowa opada i z której to głowy strumieniem leje się krew. Także to było jednak troszeczkę inaczej. Chwalić Boga, że tak było.
A czy choćby odrobinę są znane motywy zamachowca?
No więc właśnie w tej chwili to jest badane. I teraz trudno powiedzieć, bo będzie wiele zależało od tego, co zostanie wykryte. Czy zostanie wykryte, że on współdziałał z kimś i gdzieś? Mnie się wydaje, że tak. Ale jeśli nie, to jest pewien trend, który w tej chwili mamy w Stanach Zjednoczonych. To jest ta polaryzacja społeczeństwa, jeśli chodzi o sprawy polityczne. Bo wiele osób, zwłaszcza z młodego pokolenia, z tych ludzi, którzy są wychowani na takich ideałach bardzo lewicowych, więc więcej powiem lewackich, na uniwersytetach, którzy mają wręcz nienawiść do Stanów Zjednoczonych czy do systemów, które w tym kraju istnieje, zaczynają wykonywać tego rodzaju działania. Przypomnijmy sobie, że poprzednie próby zamachów na prezydentów albo zamachy na prezydentów były prowadzone przez ludzi niestabilnych psychicznie, jakichś tam dziwnych, nie w 5, nie w 10. John Lennon został zabity przez faceta, który również psychicznie nie był specjalnie normalny. Natomiast teraz ten zamachowca to jest człowiek, który ma wykształcenie, to jest człowiek, który był określony w stanie Kalifornia jako nauczyciel roku. To jest człowiek, który współpracował z młodzieżą, więc to jest ta polaryzacja i to również brak pewnego dystansu, to znaczy coraz więcej słyszy się takich głosów, a to zabijemy prezydenta, a tu rozwalimy coś, a tu zrobimy coś. To jest tragiczne dla tego kraju i wydaje mi się, że należy się bardzo mocno zastanowić w każdym kraju, jaką rolę odgrywa edukacja, kogo my kształcimy i jakie ma być to nowe pokolenie. Ono jest bardzo różne i bardzo inne od poprzednich pokoleń. Ci ludzie nie wiedzą, co to jest socjalizm, co to jest komunizm i ci ludzie nigdy w swoim życiu nie doświadczyli wojny.
Doświadczają wojnę na pewno Irańczycy i na pewno doświadczają wojnę mieszkańcy Libanu. Zacytuję panu dzisiejszą Rzeczpospolitą. Na pierwszej stronie tytuł jest taki. Irańczycy upokarzają Amerykę, uważa kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jakby pan odpowiedział panu kanclerzowi, czy to jest prawdziwe zdanie?
Nie, to w moim przekonaniu nie jest prawdziwe zdanie. Tu nie ma żadnego upokorzenia. Są określone cele rozpoczęcia tej akcji wojskowej i te cele nie zostały do dnia dzisiejszego osiągnięte. I proszę teraz zauważyć, o czym mówi pan kanclerz Niemiec. On od razu negatywnie ocenia to, co robi prezydent Trump, to, co robi rząd amerykański. A ja w takim razie mam pytanie w drugą stronę. A może byśmy się zastanowili, być może ten Trump nie jest takim wariatem, że bierze kolosalną ilość wojska i chce rozpętać kolejną wojnę. On tej wojny nie chce rozpętać, o czym świadczą ostatnie działania. To znaczy istnieje w tej chwili nowa strategia Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o Iran, to znaczy próba zamknięcia cieśniny Hormuz i wyczekania, na ile zepsuje się gospodarka Iranu i Iran będzie zmuszony do podjęcia określonych działań. Działań, które nie są tylko w interesie Stanów Zjednoczonych, ale również w interesie pana kanclerza z Niemiec, pana prezydenta z Francji, pana premiera z Hiszpanii i tak dalej, ponieważ jeśli dodatkowy kraj na Bliskim Wschodzie będzie miał broń atomową, a zwłaszcza kraj o takim profilu politycznym, będzie to bezpośrednie zagrożenie i dla regionu, i dla Europy i zmieni to całkowicie sytuację geopolityczną w tym obszarze. Natomiast pamiętajmy, jeśli chodzi o to, co robi w tej chwili Trump. Około 80% przychodów państwa irańskiego jest z eksportu ropy. A więc jest to niesłychanie bolesne dla tego reżimu i teraz zobaczymy, co dalej będzie, bo nie dalej jak wczoraj była bardzo, bardzo istotna wypowiedź członka rządu irańskiego, że Iran przygotowuje niespodziankę militarną, żeby otworzyć cieśninę. Na ile jest to prawdziwe, na ile jest to tylko mówienie, no to będziemy musieli zobaczyć. W każdym razie sytuacja jest bardzo ciężka, a natomiast ona zaczyna przybierać coraz większe znaczenie międzynarodowe. Po pierwsze, przedstawiciele rządu irańskiego odbyli rozmowę w Moskwie z prezydentem Putinem. Po drugie, okręt chiński 1 lub 2 zostały skierowane w obszar cieśniny Hormuz. Powinny tam być prawdopodobnie w ciągu najbliższych 3-4 dni. A więc zaczyna to być coraz ważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że tej ropy naprawdę brakuje. Wyobraźmy sobie sytuację, że w Europie zabraknie paliwa do samolotów. Co wtedy robimy? To przykładowo to. Wyobraźmy sobie, co dzieje się w tej chwili w takich krajach, w których ogrzewanie jest oparte na oleju, jak na przykład Wielka Brytania, gdzie ceny tego oleju wzrosły w niektórych obszarach do 50%. To jest środek inflacyjny, to jest środek, który obniża poziom życia społeczeństwa, a więc coś tutaj będzie musiało być zrobione. Prawdopodobnie część z tych problemów była dyskutowana podczas rozmowy telefonicznej prezydenta Putina z prezydentem Trumpem, która miała miejsce. No, szczegóły tej rozmowy nie są jeszcze publiczne, ale w każdym razie była to rozmowa poważna. Dotyczyła ona również spraw Ukrainy, gdzie z tego, co powiedział pan prezydent Trump parę godzin temu, prezydent Putin rozważa poważnie możliwości przerwania ognia. No ale dopóki to się nie stanie, to poczekajmy na to, co rzeczywiście się wydarzy.
Nie wiem, czy nie dodał prezydent Putin, że na jeden dzień, czyli 9 maja, w takim oficjalnym dniu zwycięstwa i końca II wojny światowej, oficjalnym dla Rosji, ale pytaniem wrócimy do Iranu i do cieśniny Ormus. Czy Stany Zjednoczone i wojska amerykańskie kontrolują sytuację?
Na dzień dzisiejszy wszystkie źródła militarne ze wszystkich stron mówią, że kontrolują. Natomiast co by się stało, gdyby zostały z powrotem wdrożone akcje militarne, to jest tu pewien znak zapytania. I myślę, że to wpływa również na decyzję Trumpa i jego gabinetu. To znaczy, my tak naprawdę nie wiemy, co jeszcze Iran ma w zanadrzu. Ile jeszcze w tych swoich górach ma różnego rodzaju pocisków i czy ma jakieś nowe rodzaje broni, które mogą w istotny sposób, jeśli zostaną zastosowane agresywnie, na przykład uszkodzić lotniskowce amerykańskie, które znajdują się na wodach zamykające tą cieśninę. Jest bardzo ciężko prowadzić wojnę, jeśli się jest daleko od swoich baz, od swojego kraju. Pamiętajmy również to, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni będą musiały być przekazane wojsku amerykańskiemu, które znajduje się w tamtych obszarach, dostawy. Dostawy paliwa, dostawy żywności, dostawy tego wszystkiego, co wojsko musi mieć. To jest niesłychany problem logistyczny i to zwiększa koszty tej całej wojny. Na marginesie, jeśli chodzi o koszty wojny, to mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ wczoraj podczas przesłuchań w Kongresie Stanów Zjednoczonych Pentagon i minister wojny mówili o tym, że dotychczas koszt tej wojny to było około 25 miliardów dolarów. Natomiast niezależne oceny, które biorą pod uwagę koszty wojska, które się na tego rodzaju operacje wysyła, mówią o 65 miliardach dolarów. I w związku z tym podczas tych przesłuchań, które odbywały się, tak jak mówię, wczoraj, była bardzo ostra debata i bardzo ostra ostry atak na tą wojnę, na sposób jej prowadzenia, na cele prowadzenia przez demokratów w stosunku do republikanów. No ale jest to chyba uzasadnione, bo prezydent Trump, jak to prezydent Trump, mówi swoim językiem, mówi nie bardzo elokwentnie, ale mówi konkretnie i załatwia sprawy. To znaczy Trump załatwia to, czego na przykład demokraci przez wiele lat nie załatwili, ponieważ dawali pieniądze Iranowi, zakładając, że to uspokoi Iran i że Irańczycy przestaną działać w kierunku stworzenia bomby atomowej. Tak się oczywiście nie stało. W związku z tym Trump powiedział, no kiedyś tą wojnę trzeba zrobić, to już niech ja ją zrobię. I w związku z tym ją zrobił. Ja może upraszczam pewne decyzje polityczne, ale takie są fakty. W związku z tym być może warto również spojrzeć na to troszeczkę bardziej obiektywnie, nie tylko w kierunku takim, że każda wojna jest zła i każda wojna prowadzi do śmierci i tak dalej, i tak dalej. Niektórych rzeczy, niektórych sytuacji w historii człowieczeństwa nie udało się załatwić bez konfliktu militarnego.
A jednocześnie trzeba zauważyć, że negocjacje pokojowe, które są z inicjatywy prezydenta Donalda Trumpa, czyli negocjacje dotyczące Ukrainy, czy teraz negocjacje dotyczące Iranu i z Iranem, są w impasie.
One są w impasie, ale one są w impasie strategicznym, panie redaktorze.
Co to
one
znaczy?
Nie są dlatego, że ktoś na kogoś się obraził i nie chce z kimś rozmawiać, tylko ktoś przedstawił pewną ilość propozycji, na które drugie strony nie odpowiadają konstruktywnie. W związku z tym tak naprawdę, no to co, spotkać się na kawę, to nie o to chodzi. W związku z tym Trump zdecydował się zmniejszyć aktywność konsultacji z Iranem, bo nie jest prawdą to, co mówią główne gazety, że nie ma już w ogóle żadnych kontaktów, że nie ma dyskusji na temat tego, co zrobić z Iranem, co zrobić z Ukrainą. One są, tylko one są na znacznie niższym szczeblu i one są, powiedzmy, techniczne i tak zawsze jest w dyplomacji. To znaczy, jeśli nie spotykają się prezydenci, to wcale nie oznacza, że nie spotykają się, powiedzmy, dyrektorzy jakiegoś departamentu w jednym z ministerstw kluczowych i nie dyskutują tego tematu. To, że pan prezydent Trump powiedział, że Irańczycy mogą zadzwonić, no to mówił to do głównych ludzi w Iranie, a na niższym poziomie, i za te słowa odpowiadam, takie dyskusje się są prowadzone.
Jest godzina 7:31 w Warszawie. Profesor Adam Prokopowicz prosto z Waszyngtonu jest gościem Poranka Wnet. Panie profesorze, to przypomnijmy jeszcze, że prezydent Trump był taki moment, powołał Radę Pokoju. I co z tą Radą Pokoju się dzieje?
To jest już zupełnie inny temat, ponieważ wracamy w zasadzie w większości do obszaru Gazy i musielibyśmy poruszyć sprawę, co się dzieje w Gazie, co się dzieje w Libanie, bo to są jeszcze stosunki z Izraelem. No wszystkiego ten biedny Trump to zrobić od razu nie może. Trump wyznaczył kilku swoich przedstawicieli, którzy monitorują sprawę. Jak będzie dalej, to niestety musiałby się pan redaktor zapytać Trumpa. Natomiast na marginesie tego, co był pan uprzejmy powiedzieć, Radzie Pokoju i tej, powiedzmy, północnej części Bliskiego Wschodu, to w Stanach Zjednoczonych zauważa się bardzo istotne zjawisko. To znaczy bardzo duży stosunek krytyczny do Izraela, który bardzo często przenosi się do niewidzianych w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat pewnych zachowań odnośnie mniejszości narodowej, a zwłaszcza wpływu mniejszości narodowej na działania rządu Stanów Zjednoczonych i wpływu państwa Izrael na działalność rządu Stanów Zjednoczonych. Na marginesie, jeśli można, ja tylko, czy mam jeszcze minutkę? Wydaje mi się, że jeśli by pan pozwolił, chciałbym przejść od spraw bliskowschodnich do spraw bardziej, powiedzmy, amerykańsko-europejskich. Otóż król Wielkiej Brytanii odwiedził Stany Zjednoczone. Oczywiście wielka parada i tak dalej, ale powiedzmy sobie, o czym mówiono i co było ważne. Król powiedział rzeczy i zaraz chciałbym powiedzieć, w jaki sposób on to powiedział, ale powiedział w zasadzie w tym wszystkim Cztery rzeczy. Pierwsza rzecz, że należy utrzymywać dobre, specjalne stosunki pomiędzy Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Drugie, że należy walczyć o środowisko, cokolwiek by to nie oznaczało, ale wiadomo, że Charles jest taką osobą bardzo zaangażowaną w sprawy klimatu i wszystkiego innego, co na naszej planecie żyje. Że należy kontynuować pomoc dla Ukrainy, ponieważ jest to kluczowa sprawa dla pokoju w Europie. No i że należy utrzymać mocne NATO. Delikatnie powiedział panu prezydentowi Trumpowi, że rozmowy w tej chwili na temat wystąpienia z NATO nie są specjalnie uzasadnione. Ale tu taka moja prywatna obserwacja. Obserwowałem tych dwóch ludzi, Trumpa i króla. I teraz, gdybyśmy mogli połączyć cechy charakterystyczne i zachowanie obydwu tych panów, mielibyśmy najwspanialszego polityka na globie ziemskim. Otóż król mówił pełnymi zdaniami, mówił powoli, bogatym językiem. Jeśli robił to dowcipy, to były to dowcipy królewskie. Natomiast Trump, jak to Trump po swojemu, a to tutaj krótkie zdanie, a tu kogoś poklepał po plecach i tak dalej. Z tym, że król w praktyce nie robi nic, tylko broni swojego bardzo słabego premiera. Natomiast Trump, mówiąc bardzo prosto, ale załatwia tyle rzeczy, że w zasadzie to, kiedy pan redaktor rozpoczął naszą rozmowę i powiedział, że w zasadzie ostatnio, w ciągu ostatnich 24 godzin się nic nie wydarzyło. No, zapraszam pana do Waszyngtonu i chciałbym, żebyśmy przez 2 czy 3 dni pośledzili to, co robi prezydent Trump. Zobaczymy, kto z nas się prędzej zmęczy, obserwując tylko to, co ten człowiek robi.
To powiedziałem, że nic istotnego się nie wydarzyło, bo wiele rzeczy dzieje się na świecie przez cały czas, o których mówimy Państwu przez 24 godziny na dobę, ale to jeszcze jedno pytanie na temat wskazania Niemiec jako strategicznego partnera Stanów Zjednoczonych w Europie. Co pan profesor o tym wie i jak pan profesor to skomentuje i czy to jest serio?
Stosunki pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi klarują się w tej chwili według nowej funkcji. W związku z tym w ciągu najbliższych dni będziecie państwo słyszeli różnego rodzaju komunikaty, dopóki jednoznaczny program i sposób działania Stanów Zjednoczonych nie zostanie tutaj określony. Słyszałem o sprawie Niemiec, ale Niemcy, tak jak każdy kraj, ma swoich przyjaciół i swoich wrogów. Bardzo obawiają się niektóre źródła rządowe dominacji Niemiec nad Europą. I to jest sprawa, która mimo dyplomatycznych stwierdzeń, no bo zawsze się mówi, że z kimś się będzie współpracowało, ale Stany Zjednoczone nie są zainteresowane, wydaje mi się, na dzień dzisiejszy, przynajmniej ta administracja, na tym, żeby Europa była zdominowana przez jeden konkretny kraj.
Panie profesorze, może spotkamy się kiedyś w Waszyngtonie, ale na pewno teraz bardzo serdecznie podziękuję panu za rozmowę. Profesor Adam Prokopowicz, prosto z Waszyngtonu.
Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
Ale dziś już wsiadamy do samolotu i lecimy do Ameryki.
W rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.